Szanowni Państwo, pozdrawiamy z Lublina i zapraszamy na spotkanie z panią Anetą Piątkowską z wydawnictwa Instytutu Edukacji Narodowej. Mamy nadzieję, że polubili Państwo poniedziałkowe poranki z ciekawą książką. Słuchacze pytają czasem, co oznacza nasza łacińska nazwa. Servire veritati – to służyć prawdzie. Taka jest nasza misja, którą realizujemy m.in. przez propagowanie wartościowej lektury. W audycji nie jesteśmy w stanie przedstawić zbyt wielu tytułów, dlatego po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Instytutu Edukacji Narodowej www.praweksiążki.pl. Powtarzam, www.praweksiążki.pl. Pani redaktor, rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu, bardzo bogaty w zwyczaje i obrzędy, a za kilka tygodni Wielkanoc, również obfitująca w wyjątkowe tradycje. Chociaż staramy się je podtrzymywać w naszych rodzinach i parafiach, to niestety wiele z nich bezpowrotnie ginie, a wraz z nimi ginie część pięknej polskiej kultury.
By ocalić od zapomnienia naszą wyjątkową obrzędowość, wznowiliśmy w ubiegłym roku książkę Teresy Mazur pod tytułem Ojców naszych obyczajem. Książka składa się z dwóch części. Pierwsza to cztery opowiastki mówiące o dawnych obyczajach związanych z poszczególnymi porami roku i wydarzeniami roku kościelnego. Część druga to gawędy z cyklu od kołyski aż po grób, odnoszące się do różnych okresów ludzkiego życia, lat dzieciństwa, zwykłych i wystawnych posiłków, uroczystości weselnych i żałobnych. We wszystkich tych gawędach autorka z Lublina starała się uwydatnić pierwiastek najistotniejszy w polskiej kulturze – szczere przywiązanie do wiary katolickiej i ojczystych tradycji.
Czy na kartach książki Ojców naszych obyczajem słuchacze odnajdą wspomnienia własnego dzieciństwa i młodości?
Z pewnością tak. Kulturę narodową stanowią nie tylko sprawy wielkie, jak dzieła Mickiewicza i Chopina, ale też rzeczy małe. Zabawy pastuszków, zwyczaje związane z dawnymi weselami i pogrzebami, święconka, palma wielkanocna i śmigus dyngus. Drodzy rodzice, dziadkowie, ciocie i wujkowie, to z waszych wspomnień wyłonił się zadziwiający świat dawnych wierzeń i tradycji. Te barwne gawędy przybliżają go obecnemu pokoleniu, aby nie został całkiem zapomniany.
Może wysłuchajmy fragmentu wersji dźwiękowej książki Ojców naszych obyczajem, dołączonej bezpłatnie do wersji drukowanej.
Wiosna.
Wiosna moja, wiosna, cóżeś nam przyniosła? Chłopakom fujareczki, dziewczynom kwiateczki. Chłopakom fujareczki, dziewczynom kwiateczki.
Nadejście prawdziwej zielonej wiosny poprzedza w naszym klimacie kilkutygodniowy czas przedwiośnia, który w kalendarzu liturgicznym Kościoła pokrywa się w zasadzie z okresem Wielkiego Postu. I jak przyroda w przedwiosennych tygodniach przygotowuje się do pełnego rozkwitu, budząc się z zimowego snu i oczyszczając promieniami słońca z brzydoty roztopów, tak ludzie w dniach Wielkiego Postu przygotowują się do świąt Zmartwychwstania przez spowiedź, pokutne wyrzeczenia, modlitwę i jałmużnę, oczyszczając się z własnych grzechów i słabości. Zakazane były w Wielkim Poście wesela oraz liczne uroczystości połączone z biesiadowaniem i zabawą. Ograniczano odwiedziny w celach towarzyskich, zaprzestawano muzykowania, tańców i poza nabożnymi pieśniami śpiewu. Zwyczaj nakazywał także szczególną skromność w ubiorze i zachowaniu, toteż we wsiach w środę popielcową wędrowały do skrzyni wszelkie kobiece ozdoby, jak wstążki, korale, kwieciste chustki, kolorowe zapaski. Chowano nawet lusterka lub zasłaniano je szarym płótnem, by nie kusiły panien do grzesznego w poście cudowania się nad własną urodą. Ludowa kuchnia postna obejmowała, poza chlebem, w zasadzie tylko niekraszony żur, ziemniaki z olejem oraz solone śledzie. Podczas gdy w domach magnackich, szlacheckich i u zamożnych mieszczan post stawał się swoistym festiwalem potraw rybnych, nieraz bardzo wymyślnych i kosztownych. Czas Wielkiego Postu w znacznej mierze intensyfikował praktyki religijne, do których należało uczestnictwo w piątkowych nabożeństwach Drogi Krzyżowej i niedzielnych gorzkich żalach. Pracom w obejściach wiejskich i spotkaniom gospodyń przy wspólnych zajęciach towarzyszyły pobożne pieśni wspominające mękę Chrystusa.
Mówi się, że dzieci i młodzież nie chcą czytać, ale nie chcą też odrabiać lekcji i myć zębów. A jednak rodzice potrafią znaleźć sposób, by ich do tego zachęcić. Czy nie tak powinno być również z lekturą?
To prawda. Tylko od rodziców zależy, czy dziecko rozwija się poprzez dobrze dobrane książki, czy traci czas z komórką w dłoni. Na każdy wiek jest ogromny wybór ciekawych, zabawnych i mądrych książek. Rozpoczynając od najmłodszych dzieci, dla których wspaniałą lekturą są baśnie, pomagające rozwijać uczucia, wyobraźnię i intelekt.
Rodzice często chcą uchronić malca przed okropieństwami otaczającego nas świata. Dlatego eliminują z ich życia baśnie, w których jest wiele elementów pokazujących złe strony życia.
Taka postawa nie jest dobra, ponieważ rzeczywistość nie jest różowa. Podsuwanie dzieciom utworów, w których brak jest czarnych charakterów czy niedobrych zdarzeń, wywołuje u maluchów dezorientację i poczucie zagubienia w świecie. W tym miejscu warto wspomnieć o książkach Kłopoty Kacperka Góreckiego-Skrzata oraz Topsy i Lupus Zofii Kossak, które uczą rozróżniać dobro od zła. Zakończenia tych opowieści, dobre i szczęśliwe, pomimo wcześniejszych perypetii, oddalają dziecięce lęki i pokazują zwycięstwo dobra.
Baśnie czy bajki od dawna nazywano lekturą pocieszenia, ponieważ dzięki nim można pokrzepić serce oraz uczynić świat bardziej zrozumiałym. I taką rolę doskonale spełnia baśń Kłopoty Kacperka Góreckiego-Skrzata.
Książeczka opowiada o przygodach gromady sympatycznych skrzatów opiekujących się starym dworem i jego mieszkańcami. W historii pojawiają się też ukryte skarby, leśne chochliki i pewna wścibska sowa. Co ważne, jak już mówiliśmy, Kłopoty Kacperka Góreckiego-Skrzata uczą, że wszystkie trudności można wspólnie pokonać. Druga książka, Topsy i Lupus, dla nieco starszych dzieci opowiada o przygodach Topsiego, małego buldoga, który dzięki umiejętnej tresurze uczy się porozumiewać z ludźmi. Ta niezwykła zdolność sprawia, że zostaje porwany do cyrku. Na szczęście na pomoc uwięzionemu Topsiemu wyruszają przyjaciele, mali harcerze, którzy po wielu zabawnych perypetiach uwalniają go z opresji. Książka Topsy i Lupus również posiada wersję dźwiękową dołączoną do drukowanej. Wysłuchajmy więc może jej fragmentu.
Miałem właśnie jechać na inspekcję, rzekł kapitan. Jeżeli by to was zaciekawiło, proszę ze mną. Dojedziemy do samej granicy. Każę zaraz założyć konie do wózka. Droga leśna, wyboista, nie trwała zbyt długo. Po niecałej godzinie jazdy przybyli do posterunku granicznego plutonu. Otóż stąd możemy kamieniem cisnąć do Bolszewii, uśmiechnął się kapitan i urwał, bo Julek pisnął przeraźliwie. Lupus, lupus, do nogi! I puścił się za nim. Wilczur biegał w kółko niespokojnie, węsząc jakieś ślady. Naraz zaszczekał zwycięsko i puścił się przed siebie z nosem przy ziemi. Wolajcie go, zauważył kapitan, bo go tamte dranie zastrzelą. Lupus, lupus, wrzeszczeli co sił obaj chłopcy. Pies przystanął na chwilę, Julek dopadł go i chwycił z całej siły za obroże, nie puszczając dalej, choć pies skomlał i wyrywał się gwałtownie. Nie, nie, piesku, nie pójdziesz. Tu jest granica, rozumiesz? Granica.
Ciekawe, co on tam zwęszył, mruczał Francek. Wracajcie, chłopcy, wracajcie, wolano za nimi.
Zawrócili, oglądając się jeszcze za siebie ciekawie. O kilkadziesiąt kroków od nich strażnik sowiecki patrzył tempo i bezmyślnie w ich stronę. Tu zatem leżała granica, niewidzialna kresa dzieląca dwa kraje. Jeden, któremu wprawdzie daleko było do raju, lecz w miarę swych sił i ludzkich możności usiłował żyć po Bożemu i dążył do dobra. I ten drugi, co się jawnie Boga wyparł, z serc go usunął, oddając się bez zastrzeżeń we władanie złu. Po tej stronie ścieżki rządzono się niedoskonałą wprawdzie ludzką, lecz sprawiedliwością. Można było żyć i czuć po chrześcijańsku. Można było odwoływać się do uczuć ludzkich. Po tamtej stronie sprawiedliwość, dobroć, ludzkość nie istniały. Stawały się pustym dźwiękiem, którego znaczenia nikt już nie rozumiał.
Wielką rolę lektury w życiu dziecka podkreślał też wieloletni rektor KUL, ojciec profesor Mieczysław Albert Krąpiec w książce Rozważania o wychowaniu.
W skład zbioru Rozważania o wychowaniu ojca Krąpca wchodzą między innymi artykuły o koniecznych elementach skutecznego wychowania, o roli rodziny oraz o mądrości klasycznej teorii cnót porzuconej przez współczesną pedagogikę. Znalazł się tam również fragment poświęcony czytaniu. Proszę posłuchać. Dziecko w wieku 5-6 lat trzeba uczyć wyobraźni. Całe ludzkie rozumowanie, ludzkie wynalazki są oparte na wyobraźni czynnej, więc wyobraźnia musi być żywa. Do budzenia wyobraźni świetnie nadają się bajki. To jest ogromnie ważne, bo bajki ożywiają wyobraźnię, przenosząc człowieka w inny świat. Świat bajkowy, bajeczny. Tu rodzi się ogromne niebezpieczeństwo zabicia wyobraźni. Wtedy uniemożliwia się człowiekowi zostanie twórcą, autorem. Wyobraźnię zabija się kinem i telewizją, gdzie narzuca się obrazy aparatowi poznawczemu i już nie trzeba sobie nic wyobrażać. Człowiek traci wtedy wyobraźnię żywą, działającą od wewnątrz. W książce Rozważania o wychowaniu ojca Krąpca odnajdą rodzice jeszcze wiele innych, cennych wskazówek.
Podobne uwagi spotykamy w bardzo ciekawej pozycji Kształcenie charakteru. Wskazówki praktyczne. Kolejnego autora, Mieczysława Krojca z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Profesor Mieczysław Krojc pisze między innymi o wpływie książek na psychikę młodzieży. Uwagi te możemy przenieść także na gry, filmy czy seriale, które oglądają nasze dzieci. Może oddajmy głos samemu autorowi książki Kształcenie charakteru – wskazówki praktyczne. Lektura ma bardzo duży wpływ na nasze postępowanie i może stanowić dla nas dużą pomoc w pracy nad sobą. Wobec tego trzeba czytać. Ale co i jak? Nad doborem lektury należy dobrze się zastanowić, bo działanie jej może być obosieczne. Zarówno działają książki dobre, podnosząc nas wzwyż, jak i książki złe, ściągając nas w bagno moralne. Dziś modny jest pod tym względem liberalizm. Czyta się wszystko, ogląda wszystkie filmy, uczęszcza bez wyboru do teatrów i kabaretów, pocieszając, że dla czystego wszystko jest czyste. A to nieprawda i takie stanowisko jest nie tylko fałszywe, ale nawet szkodliwe. Nie można bawić się błotem i nie ubrudzić się. Złe książki brudzą, wytwarzają bez naszej wiedzy motywy, które mogą kiedyś zmusić nas do postępowania takiego, jakie dziś najostrzej potępiamy. Zobaczmy, jakie są marzenia, pragnienia i cele dorastającej panienki, która się naczytała powieścideł erotycznych i romansów. Czy można z nią mówić o poważnej pracy dla dobra drugich, o poświęceniu i bohaterstwie? W jej głowie tylko stroje, flirt i zabawa, a to jest równia pochyła, po której łatwo się stoczyć.
Nie tego przecież chcemy dla naszych córek i wnuczek. Słowa te są tym bardziej warte uwagi, że Mieczysław Krojc, autor książki Kształcenie charakteru, wskazówki praktyczne, to profesor psychologii, który dobrze wie, jakie spustoszenia można uczynić w młodzieńczej psychice.
Proponujmy więc do czytania młodym ludziom książki naprawdę wartościowe, mogące być drogowskazami na drodze ich życia. Przy tym nie muszą być to książki sztywne, poważne. Czasem głębokie treści kryją się w lekkiej formie powieści, jak na przykład jest to w pisarstwie Zofii Kossak.
Są to najczęściej książki historyczne, ale w twórczości pisarki jest także wyjątkowa powieść Dzień dzisiejszy, w której autorka podejmuje problemy rewolucji obyczajowej, jaka dotarła do Polski w dwudziestoleciu międzywojennym. A są to problemy, które również dotykają nas dzisiaj.
Zofia Kossak z pozycji pisarza katolickiego spogląda na zupełnie nowe kwestie dla Polaków, jak rozwody, feminizm czy legalizacja aborcji. Głównym bohaterem powieści Dzień dzisiejszy jest młody szlachcic Jan Poręba, który walcząc o zachowanie rodzinnego majątku wplątuje się jednocześnie w romans niweczący szlachetne plany. Jednak książka Dzień dzisiejszy nie razi moralizatorstwem, lecz w dyskretny sposób ukazuje, jak pochopne decyzje mogą zniszczyć życie młodego człowieka i jego szanse na dobrą przyszłość. Poza tym wspaniale oddaje atmosferę międzywojnia z jego bogatym życiem towarzyskim i uczuciowym.
Większość książek Zofii Kossak przenosi nas jednak w przeszłość o wiele dalszą, jak na przykład bardzo ciekawa powieść Gród nad jeziorem, której akcja toczy się jeszcze przed narodzeniem Chrystusa.
Zofia Kossak była pod wielkim wrażeniem odkrycia biskupina, które po raz pierwszy odsłoniły ślady osadnictwa, budowy domów, produkcji odzieży, naczyń, rolniczych narzędzi i broni. Dlatego w podziw prawie jak autorce Grodu nad jeziorem udało się odtworzyć codzienne życie dawnych plemion z ich obyczajami i wierzeniami, pracą i zabawą. Ale nie jest to książka naukowa, przeciwnie. Gród nad jeziorem to książka dla młodzieży, w której nie zabrakło pięknego wątku miłości dwojga młodych ludzi. Do powieści dołączona jest wersja dźwiękowa w interpretacji Andrzeja Gładysza. Wysłuchajmy jej fragmentu.
W wąskich uliczkach huczało jak w ulu. Przyjazd kupców nie lada to zdarzenie. Już chyba 5 lat minęło, gdy byli ostatni raz. Po prawdzie ich przyjazd nie był konieczny dla grodu. Wszystko, co do życia i po śmierci potrzebne, umiano wyrabiać na miejscu. I odzież, i obuwie, i broń, i wszelakie statki. Nawet ozdoby z brązu, kabłączki na skronie, naramienniki i piękne, niezbędne do ubioru szpile. Noże i sierpy, groty do strzał, oszczepy, motyki, sochy – to wszystko robiono przednio. Któż lepiej, niż ci rolnicy z ziemią zrośli, mógł znać kształt lemiesza, najodpowiedniejszego do orki, albo wygięcie motyki? Nie trzeba było przywozić niczego z dalekich zamorskich krain. Niemniej miło było kupców obaczyć, nakupić od nich nieznanych cenności, zobaczyć nowego kształtu zapony, świecące paciorki, srebrem nabijane sztylety, pasy i łuki. Kobiety aż drżały z ciekawości. Jakie tam nowe tkaniny barwione, jakie wzory i ozdoby! Nazajutrz rano przyszło poselstwo od kupców. 2 mężów i 3 pachołków. Lica ich smagłe, włosy czarne, kędzierzawe, strój bogaty. Na głowach przybysze mieli krągłe, połyskliwe mycki. Na nogach sandały skórzane, a łydy i golenie gołe. Broni nie posiadali żadnej, chyba ukrytą w zanadrzu. Ukazywali bezbronne ramiona na znak, że zdrady nie chowają i nie jako napastnicy przychodzą. Wnet tłum ich otoczył i powiódł na plac, gdzie już się starsi zebrali dla wiecu. Nic w siodle nie mogło się stać bez uchwały wiecu. Na placu radnym siedziało już ze 20 tych wiecowników, sami najstarsi. Nosili, jak wszyscy, lniane obleczenie, lniane, długie gacie, brody mieli siwe jak kądziel, twarze zmarszczone i twarde, niby ścięta grudą rola. Pomimo łaskawości słońca sierpniowego zatrzymali na głowach wielkie czapy baranie, a na ramionach kożuchy. Staremu nigdy dość ciepła, bo czuje już zimno grobu. Siedzieli milcząc. Mądrość ich polegała na długim życiu i doświadczeniu. Wypadki w ich przekonaniu nawracały z niezmienną kolejnością pór roku. Przeto wystarczało przypomnieć sobie przebieg dawnego zdarzenia, by wiedzieć, jak się odnieść do obecnego. W obliczu każdej nowiny przypominali sobie, jak niegdyś postąpiono i zali to wypadło dobrze albo źle. Potem zwlekali jeszcze z wyjawieniem swego zdania, nie śpiesząc się, bo tylko młodym jest pilno.
Pani redaktor, wiemy, że wydawnictwo Instytutu Edukacji Narodowej ma szczególne zasługi w przywracaniu twórczości Zofii Kossak. Jakie jeszcze książki jej autorstwa moglibyśmy polecić młodym czytelnikom?
W ubiegłym roku ukazały się dwie powieści historyczne autorstwa Zofii Kossak dla młodzieży – Trębowla oraz Warna. Trębowla to wspaniała opowieść o perypetiach dwóch niesfornych bliźniaków na tle toczącej się wojny polsko-tureckiej. Akcja książki rozpoczyna się na Lubelszczyźnie, w dworze Kośmin, miejscu urodzenia pisarki, a następnie przez Zamość i Lwów zmierza ku kresowej twierdzy Trębowli. Są tu awanturnicze przygody, miłość, wyprawa wojenna i tajemnicza zagadka z przeszłości. Wśród wielu walorów książki trzeba jeszcze wymienić doskonale zarysowane postacie, w tym nierozerwalnie związaną z obroną zamku żonę komendanta Trębowli, Dorotę Chrzanowską, która nie pozwoliła poddać twierdzy, nawet wtedy, gdy na duchu upadła już męska załoga. Warna natomiast przenosi nas do czasów średniowiecza. Poznajemy krótkie i burzliwe życie Władysława Jagiellończyka. Autorka roztacza przed czytelnikiem bogatą panoramę dworskiego życia, kipiącą od intryg, zdrad, tajnych paktów oraz wyrachowanej dyplomacji, prowadzącej do dramatycznego finału w warneńskiej klęsce. I choć tysiące Polaków przybywa latem do tego nadmorskiego kurortu, mało kto odwiedza mauzoleum w Warnie, upamiętniające szlachetnego młodziutkiego króla.
Barwna opowieść o epoce królów i rycerzy z pewnością poruszy wyobraźnię młodzieży. Musimy pamiętać, że miłość do ojczystych dziejów budzi się nie przez naukę dat i nazwisk, ale przede wszystkim przez fascynację przeszłością i dumę z naszych bohaterów.
Książką doskonale nadającą się do rozbudzenia historycznej ciekawości młodzieży są Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży Feliksa Konecznego. Publikacja różni się od tradycyjnych podręczników historii. Przede wszystkim nie zalewa młodego czytelnika natłokiem encyklopedycznych informacji. Przeciwnie, jest skarbnicą wiedzy obrazującą dzieje naszego kraju w sposób, który nawet najmłodszych zachęci do jej poznawania i poszerzania. Autor prowadzi nas przez historię od momentu powstania państwa polskiego poprzez rządy kolejnych władców, wielkie wojny, powstania, rozbiory, sylwetki osób mających wpływ na losy naszej ojczyzny.
Czy w dziejach Polski opowiedzianych dla młodzieży są ilustracje?
Tak, książka zawiera poczet królów Polski, pędzla Jana Matejki, ale najważniejsza jest prosta i przystępna gawęda o minionych czasach. O przeczytanie dla Państwa fragmentu Dziejów Polski opowiedzianych dla młodzieży poprosiliśmy Michała, ucznia klasy piątej.
W niedzielę 12 września 1683 roku król kazał odprawić mszę świętą na 2 godziny przed wschodem słońca. Sam do niej służył, po czym 5 strzałów armatnich dało hasło do boju. Król nie tylko dowodził, ale też walczył jak prosty żołnierz. Jak niegdyś Władysław Warneńczyk, tak teraz Jan III chciał osobiście z bronią w ręku dotrzeć do samego środka wojska tureckiego. Szczęśliwszy od swego poprzednika, doszedł zwycięsko do namiotu Kara Mustafy. Około południa zwycięstwo było już pewne, a pod wieczór Wiedeń ocalony i cały obóz w ręku zwycięzców. Było tam 25 tysięcy namiotów, 5 tysięcy centarów prochu, kilkaset dział, 5 tysięcy wielbłądów, z jakieś 10 tysięcy wołów na rzeź przeznaczonych. Zdobyto kilkadziesiąt chorągwi i mnóstwo buńczuków. Znaleziono w namiotach około 1000 dzieci chrześcijańskich, porwanych przez Turków. Takie dzieci wychowywali oni w wierze Mahometa na przyszłych żołnierzy przybocznej straży sułtańskiej, którą janczarami zwano. Łatwo sobie wyobrazić radość tych dziadek. Wśród łupów pełno było rozmaitych kosztowności, ale najbardziej zaciekawiała jedna rzecz, której nie znano i użytku nie umiano sobie wytłumaczyć. Było to kilkaset worków kawy. Jeden tylko Kulczycki wiedział, co z nią zrobić, bo za młodu w Turcji przebywał. Poskupywał więc te wory od żołnierzy i założył pierwszą, nie tylko w Wiedniu, ale w całej Europie, kawiarnię.
Słuchając opowieści o minionych wiekach, wielkie wrażenie wywiera na nas męstwo ówczesnych bohaterów. Tym bardziej, że obecnie mamy do czynienia z kryzysem męskości.
Z jednej strony obserwujemy brutalizację męskiego świata, a z drugiej jego zniewieścienie. Wielu mężczyzn nie wyniosło dobrych wzorów z domu, dlatego cenne są pozycje, które mogą pomóc mężczyznom w wypełnianiu ich ojcowskiej misji. Na przykład warto być rycerzem. Rola ojca w prowadzeniu syna ku męskości, Roberta Louisa. Ojciec autora był alkoholikiem, a jednak Robertowi udało się stworzyć dobrą i kochającą rodzinę. Dzieli się swymi doświadczeniami, co zrobić, by stać się wzorem pozytywnych cech dla dorastających synów.
Właśnie to przecież ojciec powinien stać się przykładem, posiadając takie cechy charakteru jak uczciwość, szczerość, odwaga.
I wielu ojców by tak chciało, ale czują się zagubieni w tej roli. Książka Warto być rycerzem ma im pomóc, by w ciągłym zapracowaniu, pośpiechu i pogoni za sukcesem docenili swoją najważniejszą życiową rolę – bycia tatą.
Bardzo dziękuję pani redaktor za spotkanie, a państwu przypomnę jeszcze tytuły omawianych dziś książek. Ojców naszych obyczajem – Teresy Mazur, Rozważania o wychowaniu – ojca Mieczysława Alberta Krąbca, Trębowla, Warna, Gród nad jeziorem, Dzień dzisiejszy – Kłopoty Kacperka Góreckiego z Krzata oraz Topsy i Lupus Zofii Kossak. Kształcenie charakteru, wskazówki praktyczne Mieczysława Krojca. Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży Feliksa Konecznego. Warto być rycerzem. Rola ojca w prowadzeniu syna ku męskości Roberta Louisa. Jeśli nie zdążyli państwo zanotować tytułów książek albo nazwisk autorów, zapraszamy na stronę internetową Instytutu Edukacji Narodowej www.praweksiążki.pl. Powtarzam, www.praweksiążki.pl, gdzie znajdą państwo wszelkie potrzebne informacje. Pozostajemy też do państwa dyspozycji pod numerami telefonu 81 534 99 66 lub 81 743 75 15. Powtarzam, strona internetowa www.praweksiążki.pl i telefony 81 534 99 66 lub 81 743 75 15 lub na miejscu w Lublinie, w naszej księgarni przy ulicy 3 Maja 22. Dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.